i zostajemy przy pomniku niezrealizowanym Zamenhofa w Białymstoku. Zapraszam pana Wiesława Wróblewskiego z Biblioteki imienia Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Biblioteki Uniwersyteckiej. Tytuł referatu: nie od razu pomnik zbudowano. Dzieje idei budowy pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
Pana Wiesława Wróbla.
Wróbla, a co ja powiedziałam?
Wróblewskiej. To nic, blisko było.
Czytam.
Nic nie szkodzi.
Bardzo przepraszam pana, naprawdę.
Trochę wyższy jestem, to muszę sobie podnieść. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Czuję się troszkę odosobniony w państwa gronie, ponieważ jestem historykiem bezprzymiotnikowym, jak to się mówi, o historykach, którzy zajmują się niekoniecznie historią sztuki, ale szerszym kontekstem. I właśnie o szerszym kontekście budowy pomnika Zamenhofa w Białymstoku chciałem państwu opowiedzieć. I nie chciałem mówić tylko i wyłącznie o wieży Babel, ale w ogóle o staraniach wokół budowy pomnika, o staraniach, które zostały zwieńczone dopiero w 1973 roku. To jest bardzo symptomatyczne, zresztą wieża Babel doskonale to przedstawia. Mianowicie, właśnie pochodzę z miasta, w którym Zamenhof się urodził, a tak naprawdę tego Zamenhofa w Białymstoku nie ma. Trudno powiedzieć dlaczego. Nie chciałbym się w ten temat zagłębiać, bo i czasu nie ma, i twarzy chyba nie jestem uprawniony do tego, ale zwracam uwagę na ostatnio dziejące się rzeczy, że tutaj centrum Zamenhofa, o którym pani doktor wspomniała, rzeczywiście zostało formalnie zlikwidowane, a raczej nie zlikwidowane, tylko wcielone, utraciło swoją samodzielność, zostało wcielone w większą instytucję. Ciekawie brzmią wypowiedzi szefa Wydziału Kultury, czy Komisji Kultury przy Radzie Miasta, który porównywał język Esperanto do języka elfickiego, wymyślonego przez Tolkiena na potrzeby jego książek, więc jest to pewna degradacja w ogóle idei, zwłaszcza tym bardziej boląca, że mówimy o mieście, w którym Zamenhof się urodził. Ale to wydaje się, że to też nie jest tak do końca oczywiste, biorąc pod uwagę to, jak dużo zrobiono w Białymstoku, żeby jednak Zamenhofa upamiętnić. Mówiąc wprost, w 2000 roku był konkurs na publiczny konkurs na osobę największego białostoczanina mijającego stulecia XX wieku. Akurat Zamenhof załapał się na XX wiek i rzeczywiście jednogłośnie wybrano Zamenhofa najważniejszym białostoczaninem mijającego stulecia, pewnie i w ogóle wszechczasu. Ale właśnie, idea upamiętnienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku pojawia się w zasadzie już zaraz w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości w 19 roku i była nieustannie kontynuowana. Rzecz tylko w tym, że ona była kontynuowana głównie przez esperantystów, przez osoby, które były zaangażowane w ruch Esperanto, w ruch popularyzacji języka, kształcenia w tym języku i wszczepiania go w lokalną kulturę, bazując przede wszystkim na tym, że Zamenhof pochodził z Białegostoku. I chciałem państwu przedstawić właśnie jedno z zagadnień związanych z chęcią upamiętnienia dzieła Ludwika Zamenhofa i w ogóle samego Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, mianowicie dzieje budowy pomnika w Białymstoku. Na tyle były one ciekawe, że rzeczywiście Centrum Ludwika Zamenhofa zdołało przekuć je w książkę, którą wydali w 2013 roku. I rzeczywiście jest tam mnóstwo odniesień, chociaż starałem się nie oceniać sytuacji, starałem się przedstawiać fakty takimi, jak one wynikały z dokumentów archiwalnych, niestety bardzo ubogich. Stąd i ten rok 31 też nie jest do końca tak klarowny. Tak jak historia polskie, tak i ruch Esperanto można podzielić na dwa okresy. Oczywiście okres międzywojenny, kiedy ten ruch Esperanto rzeczywiście miał dobre podstawy do tego, żeby funkcjonować. Przede wszystkim dlatego, że Żydzi po prostu żyjący w Białymstoku o wiele bardziej kultywowali tradycję ruchu esperanckiego. Oni ją zapoczątkowali, oni kontynuowali, a jednocześnie Białymstok miał szczęście do wspomnianego już Jakuba Szapiro, który od początku do tragicznej śmierci w czasie II wojny światowej był szefem ruchu esperanckiego i go animował. Drugi okres to oczywiście okres PRL-u. W pierwszych miesiącach, tak jak wspomniałem, 19 roku, kiedy w lutym 19 roku Białystok został przyłączony do Rzeczpospolitej, mamy pierwszą akcję upamiętnienia Ludwika Zamenhofa, kiedy Tymczasowy Komitet Miejski ogłosił listę nowych nazw ulic w Białymstoku. Pojawia się nowa nazwa ulica Jatkowa. Dawna ulica Zielona po rosyjsku w nowej rzeczywistości miała nazywać się ulicą Jatkową. Natychmiast Jakub Szapiro, będąc pracownikiem magistratu, zgłosił protest. Powiedział, że lepiej by było, gdybyśmy tę nazwę zmienili na ulicę Zamenhofa. I nie było z tym problemu. Rada Miasta bardzo szybko przegłosowała tę sprawę. Jeszcze w czerwcu 2019 roku zmieniono tablicę. okolice. No i szczerze mówiąc, jest to najdłużej chyba trwająca forma upamiętnienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Kłopot w tym, że ruch esperanto w Białymstoku początkowo miał bardzo słabe podstawy, jeżeli chodzi o i lokale, i zasoby finansowe, i zasoby kadrowe. To dopiero w latach 20. przeciąg kilku pierwszych lat pozwolił esperantystom na rozbudzenie swoich działań, rozbudzenie siebie, rozbudzenie tej świadomości języka wśród białostoczan. Dlatego dopiero w 1927 roku mamy pierwszą formę o wiele bardziej rozbudowaną upamiętnienia Ludwika Zamenhofa, ponieważ do tego czasu tak naprawdę Białostockie Towarzystwo Esperantystów krzepło. Jego szeregi były powiększane cały czas przez nowych członków. Ale już w 1921 roku, jeszcze zanim Białostockie Towarzystwo Esperantystów zostało zarejestrowane, w czasie kongresu w Pradze Jakub Szapiro zgłosił pomysł ufundowania tablicy. Więc chcieli wyjść od czegoś prostszego, czegoś mniejszego, ale jednak trwałego. Zgłosił właśnie pomysł ufundowania tablicy pamiątkowej, którą chciano zawiesić na ścianie domu Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. I miało to być przy okazji kongresu, który planowano początkowo zorganizować w Warszawie w 1923 roku. Już wówczas nawet zaczęto zbierać środki, ale pomysł kongresu w Warszawie nie doszedł do skutku. W związku z tym ta idea na jakiś czas została odłożona, chociaż nie została zapomniana. Kiedy w 1927 roku zdecydowano o tym, że kongres po raz pierwszy odbędzie się w kraju, w Rzeczpospolitej, w Krakowie, natychmiast Białostockie Towarzystwo Esperantystów, które już rzeczywiście bardzo prężnie działało w 1927 roku, wyszło z inicjatywą stworzenia takiej akcji pod tytułem postkongres, czy pokongres, jak to nazywano wówczas, kiedy po wydarzeniach związanych z uroczystościami kongresowymi delegacje miały przyjechać do Białegostoku. No właśnie, tutaj pytanie, co miałyby w tym Białymstoku robić? No, szczęście było takie, że stał dom, więc była jakiś punkt, do którego można byłoby się udać. W związku z tym wymyślono ideę, powrócono do idei tablicy. Tą tablicę sfinansował magistrat miasta, więc nie było z tym aż tak źle. W 27 roku, w lipcu, uroczystość zgromadziła ogromne tłumy. Tutaj akurat jest zdjęcie, to ciekawostka, z japońskiego czasopisma. Były nawet delegacje z Japonii, więc było to wydarzenie bardzo ważne. Widzimy tablicę w tle domu, mnóstwo ludzi. Zresztą są to skromne informacje, ale jest w niektórych miejscach o tym mowa, że w domu Zamenhofa urządzono małe muzeum poświęcone Zamenhofowi, więc jest to też jakaś forma upamiętnienia. Pierwszy pokongres białostocki okazał się być trafionym pomysłem, okazał się sukcesem, no a jednocześnie to towarzystwo białostockie rzeczywiście święciło triumfy. Setki ludzi uczyło się języka esperanto, posiadali swój własny lokal, wpływali, mieli swoje wpływy w Radzie Miasta. W końcu 27 roku pierwsze wybory, drugie wybory samorządowe, ale pierwsze wybory, w których wzięli udział Żydzi, bo pierwsze zostały zbojkotowane. A więc bardzo silny wpływ na władze miasta mieli wówczas esperantyści, co się przekładało oczywiście na kolejne pomysły. Szczęśliwie złożyło się to, że wspomniany już kongres w 1931 roku miał się odbyć w Krakowie i znów Jakub Szapiro wychodzi z pomysłem drugiego pokongresu. Tylko tym razem właśnie pojawia się pytanie, co tym razem możemy urządzić, bo rzeczywiście ten program pokongresu był o wiele szerszy, tylko chodziło o jakiś punkt, do którego ludzie mogliby dążyć. I tutaj właśnie pojawia się pomysł budowy pomnika. Trudno powiedzieć tak naprawdę, kto był pomysłodawcą budowy tego pomnika. Czy to było środowisko międzynarodowe, czy to byli Białostoczanie, czy Jakub Szapiro, ale trzeba przyznać, że chyba nie ma lepszego miejsca na świecie, żeby w ten sposób, w tak trwały sposób i w tak monumentalny sposób upamiętnić Ludwika Zamenhofa w mieście jego urodzenia. Tu już nie będę wdawał się w szczegóły, bo te szczegóły pani doktor doskonale tutaj przedstawiła. W 30 roku powołano już komitety. Na czele komitetów lokalnych stanął wojewoda białostocki Marian Zyndram-Kościołkowski, więc to były rzeczywiście postacie, zresztą bardzo ważne dla w ogóle Białegostoku, ale postacie, które gwarantowały sukces całego przedsięwzięcia. Oczywiście też i prezydent miasta, Wincenty Hermanowski, stanął po stronie esperantystów. Nie było tutaj mowy o żadnej niezgodzie, żadnej niechęci wobec pomysłu. Debatowano tylko tak naprawdę, gdzie ma stanąć pomnik. Niestety, tu okoliczności, w których nie tylko pomysł padł, ale też i Abraham Ostrzega został jego wykonawcą, są zupełnie niejasne. Dopiero chyba w maju 1931 roku jest mowa pierwszy raz o tym, że to Abraham Ostrzega jest autorem. Przy okazji informacja o tym, że jest debata w mieście i w urzędzie wojewódzkim, gdzie ma ów pomnik stanąć. Przez moment Państwo widzieli fragment mapy Białegostoku. Początkowo planowano postawić pomnik w tak zwanym Parku Starym z końca XIX wieku, ale tu chyba Urząd Wojewódzki stwierdził, że jest to zbyt eksponowane miejsce, zbyt mocno położone w Śródmieściu. Dlatego postanowiono przesunąć pomnik na skwer przed wejściem do Parku 3 Maja. To było takie miejsce urządzone w 19 roku, zaraz po odzyskaniu niepodległości, na potrzeby organizacji pierwszych obchodów Konstytucji 3 Maja, rocznicy Konstytucji 3 Maja, gdzie posadzono trzy dęby, które do dziś rosną w Białymstoku. I tam właśnie zamierzano ustawić pomnik. To miejsce do dziś istnieje, jest to rondo, bardzo duże rondo przed parkiem. Wówczas to był jeden duży ciąg komunikacyjny. Tylko problem polega na tym, że w 31 roku tam jeszcze nie było w zasadzie, przepraszam, nie było niczego. To były zupełnie tereny oddalone, nie położone niedaleko zajezdni tramwajowej i tak dalej, więc pojawia się pytanie, czy rzeczywiście ksiądz Abramowicz, mówiąc o tym w 1934 roku, mówił to samo, powiedziałby to samo w 1931 roku, ale do tego jeszcze za chwilę dojdę. No właśnie, 12 sierpnia 1931 roku w obecności władz samorządowych oraz przedstawicieli ruchu esperanckiego odbyło się złożenie aktu erekcyjnego, w zasadzie wmurowanego w fundament. Tutaj dodam, że autorem pergaminu, na którym sporządzono akt erekcyjny, był lokalny artysta Ichiel Tyniewicki. Złożono go w szklanej tubie pokrytej cyną, wmurowano. I mieliśmy nadzieję, że przy okazji omawiania w Białymstoku szerzej pomnika Zamenhofa uda nam się grzebnąć, mówiąc kolokwialnie, w tym miejscu, żeby sprawdzić, czy przypadkiem tego fundamentu tam nie ma. Ale jak śledziłem swego czasu dzieje białostockich wodociągów, to zauważyłem, że tam chyba z 5 rur zostało położonych w latach 50., więc obawiam się, że tam już zrobiono co trzeba. No tylko pytanie, czy rzeczywiście tak jest, bo może okazać się, że on tam był. Próbowaliśmy zainteresować władze miasta, ale niestety tutaj chyba nie ma zbyt twardych dowodów na to, żeby w ogóle móc inwestować w tego typu działania. No tutaj znany Państwu doskonale, można go obejrzeć. Kiedy pisałem książkę o pomniku, no wówczas jeszcze ta idea nie była tak rozprzestrzeniona, jednocześnie mieliśmy pewien problem z tym pomnikiem, co tak naprawdę on przedstawia, ale pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi do głowy przeciętnemu białostoczaninowi, to jest takie nie tylko, że jest to wieża Babel, którą uda się znaleźć w XV-wiecznych manuskryptach, chociaż Astrzega na pewno do tego sięgał, ale zachęcam, jeżeli Państwo będziecie w Białymstoku, proszę zwrócić uwagę na ratusz białostocki. To jest nawet, nazwa jest XVIII-wieczna ratusz, ale nigdy władze miejskie tam nie urzędowały. To były kramy kupieckie zbudowane przez Branickiego, potem dobudowane przez Żydów i w XIX wieku, w czasach, kiedy Zamenhof chodził po Białymstoku, to były tylko i wyłącznie kramy żydowskie. I centralny plan, 4 oficyny boczne i 1 duża wieża zegarowa. To jest, no mam wrażenie, że gdyby tutaj po bokach dorysować jeszcze 4 oficyny boczne, to mielibyśmy białostocki ratusz. Ale to taka moja konstatacja zupełnie wynikająca z tego, że jestem białostoczaninem. No, pytanie pozostaje otwarte. Czy rzeczywiście mówimy tutaj o wzrostach, czy pomnik nie powstał dlatego, że mamy wzrost nastrojów antysemickich, czy po prostu dlatego, że pomnik stał się zakładnikiem samego siebie, znaczy był zbyt duży, bo przecież wystarczyłoby kilka datków porządnych od amerykańskich Żydów, którzy wyemigrowali z Białegostoku, żeby ten pomnik urzeczywistnić, więc myślę, że tutaj rzeczywiście można różne koncepcje ścierać. Myślę, że prawda leży gdzieś po środku. To znaczy na pewno było tak, że były środowiska, które były niechętne tej idei, były środowiska, które raczej korzystały tylko i wyłącznie z tego, że w Białymstoku coś się działo w związku z tym zjazdem, a potem o tej sprawie zupełnie zapomniano. Czy też wreszcie, no, już kiedy chciano przystąpić do budowy tego pomnika, pojawiły się głosy absolutnie przeciwne tej lokalizacji, bo trzeba pamiętać, że 34 rok jest jeszcze dodatkowo rokiem, kiedy zaczęto budować planty. Kiedy ten teren, gdzie pomnik planowano zbudować, włączono w ogólną kompozycję Parku 3 Maja i niezagospodarowanych dotychczas terenów wokół Pałacu Branickich. W związku z tym pomnik zaczynał być, gdyby stanął, byłby dosłownie w centralnym punkcie plant. W związku z tym pojawiło się pytanie, czy rzeczywiście jest to zasadne, aczkolwiek pars pro toto trudno oceniać, czy rzeczywiście ksiądz Abramowicz mówił za ogół mieszkańców miasta, czy jednak Jutrzenka, w której opublikował swój głos, była raczej takim bardzo prawicowym czasopismem. No, to jeszcze wymaga na pewno zbadania. Tragedia II wojny światowej to jest rzecz oczywista. Białystok, tak jak inne ośrodki miejskie w Polsce, zostaje zrównany z ziemią. Żydzi zostają wymordowani w Treblince, w tym właśnie Jakub Szapiro. I ruch esperantystów musi odrodzić się na nowo. On odradza się już w 1945 roku, bardzo szybko, ale ich głównymi aktorami nowego ruchu są oczywiście Polacy, którzy przetrwali II wojnę światową, a kształcili się chociażby w białostockich kursach esperantystów przed 1939 rokiem. I tu jest właśnie chyba główny kłopot całej sytuacji, ponieważ ten ruch był bardzo słaby od początku. Chociaż my lubimy się szczycić tym tematem, że Esperanto jest w Białymstoku zawsze, to jednak w pierwszych latach ten ruch był bardzo płynny, bardzo słaby. Miał po kilkanaście osób. No były rzeczy ważniejsze w życiu w tym czasie niż nauka języka Esperanto. Chociaż rzeczywiście esperantyści z wielkim uporem, i to za to trzeba ich podziwiać, starali się tą ideę propagować. W związku z tym dopiero w 1957 roku pojawia się po raz pierwszy oficjalnie idea ponownego upamiętnienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. 57 rok, więc 13 lat po zakończeniu działań wojennych, przynajmniej na terenie Białostoczyzny. I tutaj władze miasta jak najbardziej są przychylne. Powstaje specjalny komitet budowy pomnika, honorowy komitet, który miał upamiętnić w 57 roku miejsce narodzin Zamenhofa. Trzeba pamiętać, że to też jest charakterystyczne, bo kongresy odbywały się zwykle wtedy, kiedy odbywały się w Polsce kongresy. Natomiast w okresie PRL-u mamy wyłącznie akcje, które się dzieją w latach, które kończą się na 9 i na 7. Mianowicie 1887 i kolejne dekady od wydania Unua Libro i jednocześnie 59, czyli dziewiątka data narodzin Zamenhofa. Więc w 57 roku pojawia się idea upamiętnienia twórcy Esperanto w roku wydania pierwszej książki. Tutaj autorstwa Stanisława Wakulińskiego, płyta została powieszona na budynku Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, która stanęła w miejscu domu, w którym urodził się Zamenhof. Co ciekawe, to rzadko się o tym mówi, że dom Zamenhofa został rozebrany, nie został zniszczony w czasie wojny. Mianowicie działkę wykupiła chyba szwedzka spółka telefoniczna, która po prostu go zrównała z ziemią, chciała tam zbudować centralę telefoniczną. W związku z tym pytanie, czy to nie jest kolejny dowód na to, że rzeczywiście tutaj nie liczono się z tym, że Esperanto i Zamenhof pochodzą z Białegostoku, czy raczej patrzono na to z punktu widzenia jego żydowskiego pochodzenia. W 58 roku wiadomo było, że 44 Kongres Światowy w 59 roku odbędzie się w Warszawie, więc znów powrócono do idei. Można to nazwać trzecim pokongresem. Po kongresie warszawskim miano przyjechać do Białegostoku. Znów podjęto próbę budowy pomnika. W 58 roku powołano honorowy Międzynarodowy Komitet Budowy Pomnika ponownie i jednocześnie Miejscowy Honorowy Komitet Budowy Pomnika, na czele którego stał przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Więc władze miasta były cały czas zaangażowane. Oczywiście na marginesie trzeba wspomnieć, że ulica Zamenhofa była utrzymana, nie nazwano ją tak jak dawnej ulicy Żydowskiej Fornalskiej. Utrzymano nazwisko Zamenhofa. Zresztą ulica Malmeda, którą kiedyś nosiła nazwę Kupiecka, to też jest nazwisko żydowskie. Malmed był symbolem ruchu oporu w getcie białostockim, więc mamy tutaj... No, jakby te kwestie żydowskie nie są tak do końca oczywiste, czy one decydowały o tym, czy coś ma powstać, czy nie. W związku z tym w 59 roku zaplanowano po kongres w Białymstoku, zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego pod przyszły pomnik Zamenhofa, który koniecznie musiał stanąć. No, w końcu mówimy cały czas o mieście urodzenia Zamenhofa. Doskonałą lokalizacją okazało się skrzyżowanie ulic Spółdzielczej Fornalskiej i Malmeda, do dziś istniejący skwer. Na środku tego skweru, to jest mapa właśnie z 59 roku, gdzie jest zaznaczone to miejsce, gdzie miał on złożyć ten kamień węgielny. Jednocześnie temu wydarzeniu 6 sierpnia 1959 roku towarzyszyła akcja nadania szkole numer 23 imienia Ludwika Zamenhofa i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Tutaj widzimy Giorgio Canuto, ówczesnego przewodniczącego Światowego Związku Esperantystów, który wmurowuje kamień właśnie na tym skwerze. W 59 roku ogłoszono pierwszy konkurs na pomnik Zamenhofa w nowej formie, ale chyba jury nie było zadowolone z wyników. W związku z tym już po kongresie powrócono do pomnika, do konkursu. 14 marca 60 roku ogłoszono wyniki. Widzę po minach, że rzeczywiście budzą one, zawsze jest ta sama reakcja. Moja też zresztą taka była, jak to zobaczyłem. Mianowicie wygrał projekt autorstwa Stanisława Lisowskiego. Bardzo prosta forma, na postumencie, przy czym miał być on dosyć wysoki, chyba ponad 2,5 metra, więc pojawiły się znowu problemy. Trzeba pamiętać, że jednak mówimy wówczas o centralnym planowaniu, o kwestiach partyjnych, w związku z tym pojawiło się pytanie, czy miasto powinno dokładać do tego pomnika, czy też esperantyści powinni sami zbierać pieniądze. Padło oczywiście na drugą kwestię, pojawia się wielokrotnie w aktach miasta informacja, że miasta nie stać na pomnik, to jest kwestia przyszłości, po prostu esperantyści musieli radzić sobie sami, a mieli duże trudności. Tak jak wspomniałem, ruch był bardzo płynny, duże fluktuacje w zarządzie, brak lokalu, ruch liczył od 50 do 100 osób, więc trudno sobie wyobrazić, żeby 50 do 100 osób nagle zdecydowało o tym, że w mieście powstanie ogromny monument marmurowy. No, próbowano oczywiście ratować na różny sposób tę sytuację. Ten pomnik Lisowskiego próbowano sfinansować ze składek publicznych, ze zbiórek publicznych, ale jednocześnie produkowano cegiełki, które esperantyści na całym świecie kupowali, ale wbrew pozorom kupowali bardzo słabo. Dosłownie $1 chyba kosztowało, ale jak informowano w latach 60. jeszcze na koncie Towarzystwa Esperantystów znajdowało się zaledwie 2000 zł. Powracano do koncepcji Lisowskiego wielokrotnie. W 1963 roku mówiono, że odsłonią na pewno w 1964. W 1964 roku mówili, że w 1967. W 1967 już były wielkie akcje, nawet Gazeta Białostocka, organ tuba partii, informowała o tym, jak to organizacje uczniowskie, studenckie zbierają pieniądze, kasy różnego typu płacą na pomnik. Ówczesny przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, jednocześnie przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika, Bezubik, w wywiadzie udzielonym Gazecie Białostockiej mówił, że zebrano 400 tysięcy złotych, potrzeba jeszcze 500 tysięcy. Więc można wyobrazić sobie, jaką skalę przedsięwzięcia planowano zrealizować. Obawiam się, że nie chodziło tylko i wyłącznie o sam pomnik, ale też o cały skwer. No właśnie, teraz mamy 68 rok, wiadomo, jakie są losy Żydów w Polsce. Wojna egipsko-izraelska, tak, ZSRR staje po stronie Egiptu, w związku z tym wszelkie tematy żydowskie są w Polsce na marginesie. Trudno powiedzieć, czy to miało też rzeczywisty wpływ, czy raczej po prostu ten impet, z którym jeszcze w 67 roku wychodzono, został zahamowany. Natomiast pewnym jest, że te wydarzenia z końca lat 60. zdecydowały o tym, że postanowiono zrezygnować. Absolutnie nie możemy realizować pomnika w skali ogólnoświatowej, musimy zrealizować go w skali, na którą nas stać. W związku z tym już w 71 roku jest informacja o tym, że przeprowadzono drugi konkurs, który kosztował ogromne ilości pieniędzy podobno. Natomiast w 72 roku wiemy, że autorem projektu miał być Jan Kucz. Odwiedziłem pana Kucza, rozmawiałem z nim i on przyznał się, że nie pamięta, w jakich okolicznościach uzyskał, że tak powiem, zlecenie na wykonanie pomnika Zamenhofa w Białymstoku. Przyznawał się, że najprawdopodobniejszą drogą było wygranie konkursu plastycznego organizowanego przez Ministerstwo Kultury, które to ministerstwo jako nagrodę zleciło mu zrealizowanie pomnika w przestrzeni publicznej. I stąd jest ta kwestia po piersi. No, znacznie skromniejszej skali, jeżeli porównamy do pomnika Abrahama Ostrzegi, 12-metrowy kolos, jeżeli porównamy nawet do Stanisława Wokulińskiego pomnika, który miał 2,5 metra, to te po piersi wydają się być skromne. Gdyby parafrazować, tak jak zaczęliśmy na początku, nie od razu pomnik zbudowano, to chciałbym powiedzieć, że to jest pomnik na miarę naszych możliwości. To jest tak cytat z epoki. To jest pomnik na miarę naszych możliwości. Dobrze, że on powstał, ale 40 lat powstawał. Abraham Ostrzega oczywiście jest częścią tego procesu. Rzeczywiście szkoda, że on nie powstał. Myślę, że mielibyśmy rzeczywiście wspaniały pomnik. Oczywiście, o ile by przetrwał wydarzenia późniejszych dekad, ale myślę, że mielibyśmy wspaniały pomnik, no i przede wszystkim dzieło sztuki. 14 kwietnia 1973 roku staraniem ówczesnej przewodniczącej Wydziału Kultury Krystyny Szczudło, dotacji z Ministerstwa Kultury, ale i władz miasta, odsłonięto monument Ludwika Zamenhofa autorstwa Jana Kucza. Pytanie, dlaczego w 1973 roku? Czy to wynikało z tego, że osoby, które były zaangażowane w proces, wreszcie były we właściwym czasie na właściwym miejscu? Wydaje mi się, że raczej dlatego, że we wrześniu były dożynki centralne w Białymstoku. I miasto w tym czasie rzeczywiście przeżywało istotny rozkwit pod względem upiększania budowy różnego rodzaju monumentów, pomników itd. Ale myślę, że gdyby odsunąć na boki warstwę taką subiektywną i tamtej epoki, wydaje się, że było to duże osiągnięcie, że ten pomnik zbudowano, bo wystarczy zadać pytanie, ile pomników w Białymstoku powstało przed 73 rokiem. Wydaje mi się, że jeden, Armii Czerwonej. W związku z tym ilość form upamiętnienia Ludwika Zamenhofa pokazuje, że nie było wcale tak źle. Przy czym no, niestety brakowało realiów społecznych, politycznych, które istniały przed II wojną światową. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję i chciałam zaprosić referentów i zapytać się, czy są jakieś pytania. Były bardzo interesujące i poszybowaliśmy już daleko, właściwie wszechświatowo. Cisza, więc ja bardzo dziękuję. Proszę bardzo.
Może to powinnam wiedzieć, ja właśnie tego nie wiem, czy na jakiej zasadzie Ostrzega dostał zamówienie na realizację, znaczy na projekt, to był konkurs, czy...
Teresa mówiła, że właśnie nie wiadomo,
aha, to gdzieś...
czy to komitet zlecił, czy był
czy
konkurs,
zlecił
prawda?
Jako po prostu znanemu rzeźbiarzowi, czy...
Ja szczerze mówiąc nawet też nie wiem tego przy Ohelu, bo wiadomo, że był konkurs, ale był w 22 roku i na zupełnie inną wielkość, więc nie wiem, czy w 25 roku komitet zlecił, czy to było jakieś pokłosie konkursu z 22 roku.
Okej. Okay.
Poza tym był wtedy chyba właściwie najważniejszym żydowskim rzeźbiarzem w Polsce, prawda? Prawda?
On był rzeczywiście, ten komitet budowy pomnika w Białymstoku był bardzo rozbudowany, naprawdę mnóstwo ludzi w nim uczestniczyło i wielu ludzi na pewno znało twórczość Ostrzegi, jako że domyślam się, chociaż nie chcę tutaj skłamać, ale na pewno ponad połowa składu tego komitetu była pochodzenia żydowskiego. W związku z tym na pewno doskonale orientowali się w trendach sztuki, zresztą tu byli ludzie światli, naprawdę to warto by było zbadać i podkreślić. Wydaje się, że mógł być to konkurs, ale bardziej prawdopodobne wydaje się to, że po prostu wiedzieli, o kogo zapytać. Warto jeszcze tylko dodać, że pod koniec, na początku 1931 roku była mowa w ogóle o pomniku doktora Esperanto. Więc widać, że to krystalizowało się. Miała być idea pomnika Zamenhofa, ale trzeba przyznać, że Zamenhof był absolutnym przeciwnikiem budowy sobie monumentów. W związku z tym to też wymagało wyważenia. To był pomnik Esperanto, pomnik języka Esperanto.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję Państwu i prelegentom za te dwie pierwsze sesje. Zapraszam na trzecią, która rozpocznie się o godzinie 15:30. I teraz jest przerwa taka dłuższa obiadowa.